Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Kwadrans po 12. Dzień dobry Państwu. Negocjacyjny sukces Polski dotyczący dostosowania gospodarki do wyśrubowanych unijnych norm środowiskowych. Nasz kraj ma mieć indywidualną ścieżkę związaną z dekarbonizacją i osiągnięciem neutralności emisyjnej CO2. Sprawa była szeroko komentowana. Niemieckie Deutsche Welle mówi o polskim majstersztyku i zabezpieczaniu interesów. Prezydent Emmanuel Macron grzmiał, że to nie koniec negocjacji, a wtórowała mu w tym nasza krajowa opozycja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z kolei z uznaniem oceniał to, czego dokonał premier Mateusz Morawiecki na szczycie Unii Europejskiej, wyłączając Polskę z zasady stosowania polityki neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak powiedział, to duży sukces, bo uniknęliśmy ogromnego niebezpieczeństwa. W otwartym mikrofonie pytamy o Państwa ocenę wyników szczytu oraz o to, jak oceniamy działania mające na celu ochronę klimatu na Ziemi.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera dziś Marcin Kosiński. Przypominamy zasady, 1,5 minuty na wypowiedź, krytykujemy poglądy, a nie osoby. No i oczywiście ad rem, szanowni państwo, dziś o klimacie na Ziemi, o związku klimatu na Ziemi, także globalnego ocieplenia z działalnością człowieka. Myślę, że tutaj wiele interesujących głosów z państwa strony usłyszymy. No i oczywiście także rozmawiamy o naszej sytuacji, krajowej sytuacji związanej z gospodarką opartą na węglu przez lata jednak i tym, by Polska we własnym tempie dochodziła do tej neutralności emisyjnej CO2. Bardzo proszę, mamy połączenie. Witamy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Januszu, towarzysz Adam.
Dzień dobry, panie Adamie.
Więc moim zdaniem ten szczyt miał opracować albo wykluczyć metody, jeśli chodzi o przemysł wydobywczy, żeby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, to nie tylko trzeba zlikwidować przemysł wydobywczy, ale moim zdaniem zmniejszyć emisję gazów, przede wszystkim spalanie paliw wysokooktanowych. Jak wiemy, takich silników z tymi paliwami jest bardzo dużo. I również problemem jest opracowanie metod ograniczeń gazów cieplarnianych wraz z rozwijającymi się gospodarkami. I ma być to właśnie taką alternatywą energia odnawialna, czyli na przykład panele słoneczne, czy też elektrownie wiatrowe. No, jak żeśmy słyszeli, w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone mają zaoferować nam wysoko zaawansowaną technologię na morzu, która faktycznie przynosi zyski, tak? Czyli tak zwana energia zielona będzie u nas procentowała, żeby to nie było tak bezmyślnie rozrzucone na polach, bo jak wiemy, te pole, gdzie są nieużytki, później już w ogóle nie rośnie ani jedna roślinka, tak, no, tak wszyscy mówią o tym, nie? Także no, nie można zlikwidować tutaj przemysłu wydobywczego u nas na dużą skalę, ponieważ zabrało to wiele miejsc, dużo miejsc pracy i taka właśnie polityka rządu jest bardzo słuszna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za telefon, panie Adamie. 20 minut po godzinie 12 mówi pan o technologii ze Stanów Zjednoczonych, natomiast no, same Stany Zjednoczone w kontekście tych norm dotyczących emisji CO2, podobnie zresztą jak inne wielkie gospodarki, Chiny, Indie, Rosja, jakoś niespecjalnie są zainteresowane ograniczeniami i pewnemu przemodelowaniem tychże gospodarek czy źródeł energii właśnie. Unia Europejska około 10%, czy kraje na terenie Unii Europejskiej około 10% CO2 produkują rocznie. Takie dane przynoszą statystyki. Bardzo proszę, mamy połączenie. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze.
Dzień dobry.
Witam. To nie jest żadna opozycja, tylko targowica. W myśl zasady mutacja czerwonej hieny służyłem Moskwie, służę Brukseli. Ta tak zwana dekarbonizacja to jest nic innego jak dyktat światowych koncernów. Ja mieszkam na podgorzowskiej wiosce. Ja sobie nie wyobrażam palenia czym innym oprócz drewna, oprócz węgla. Dla mnie to jest taki sentyment sięgający dzieciństwa. Mam założone centralne ogrzewanie z piecem na wszystko, ale starych poniemieckich pieców kaplowych nie wyburzaliśmy. Dlaczego? No nie daj Boże, będzie awaria wodociągów, nie będzie wody i tak dalej. Centralne ogrzewanie jest wtedy atrapą, tak? A stare, poniemieckie, poczciwe piece gazowe będą nas służyć. Panie redaktorze, czy pan pamięta syndrom roku 2000, ten tak zwany syndrom 00?
No była taka sytuacja.
Była taka sytuacja, tak. Zarobili na tym cwaniacy, zarobiły światowe koncerny informatyczne, rzekomo miała paść cywilizacja, elektrownie miały wysiąść, wszystkie komputery miały po prostu zwariować i tak dalej. Ja milenijnego Sylwestra spędzałem z wojewodą Janem Majchrowskim w pałacu w Rogach. Światło o północy z roku 1999 na 2000 nie zgasło. Piliśmy, bawiliśmy się do samego rana. No i ja teraz jestem też gotowy mniemać, że na tym po prostu ekoterrorze, no po prostu cwaniacy, a nie kto inny próbują zarobić. Panie redaktorze, jeszcze powiem tak. Głupota lewactwa nie zna granic. Dzisiaj ekolodzy we Włoszech dokonali blokady dróg. Szkopuł w tym, że wszystkie samochody, które utknęły na tej blokadzie, stały na włączonych silnikach. Jaka była
zimna,
wówczas
tak.
Emisja spalin i jaka była wtedy korzyść, a jaka niekorzyść dla środowiska tym poczynaniem ekoterrorystów?
No takich paradoksów oczywiście jest wiele, ale zwolennicy tych działań jakoś specjalnie się nimi nie przejmują. Bardzo proszę, kolejne połączenie. Dziękuję słuchaczowi. Proszę, mamy kolejny telefon. Witamy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Janusz Gorzowa się kłania.
Dzień dobry, witam panie.
A ja myślę, że to jest wirusowe zwycięstwo 21-1, czy jak to tam mówią. I jest to cofnięcie naszego kraju w rozwoju o kilka lat, bo zamrożenie tego tematu to jest kolejnych kilkanaście tysięcy ludzi, którzy nie przeżyją swojego wieku biologicznego tylko dlatego, żeby to zatruci naszymi kochanymi efektami spalania węgla.
No tak, tylko bo tutaj, żebyśmy też nie mieszali dwóch tematów. Jeden to jest kwestia oczywiście jakości powietrza i narażenia na smog. Druga kwestia to CO2 i zmiany klimatyczne, tak? Czyli ocieplenie klimatu czy efekt cieplarniany.
To się dokładnie,
tak?
Myślę, wiąże jedno z drugim.
Do pewnego stopnia tak.
Poza tym uważam, że nasz kochany rząd, blokując swego czasu elektrownie wiatrowe, po prostu zachował się, jakby byli w średniowieczu. Trzeba iść do przodu z postępem czasu i szukać rzeczywiście tych źródeł odnawialnych, a nie głaskać po głowie górników tylko po to, żeby mieć wyborcze profity.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiam panie Januszu. 24 minuty po godzinie 12. Otwarty mikrofon Radia Zachód. Dziś z pytaniem o to, jak oceniamy działania na rzecz ochrony klimatu. Mamy kolejne połączenie. Dzień dobry. Mieliśmy to połączenie. Zatem jeszcze raz przypomnę numery telefonów 68-324-2255, 801-327-462 i teraz jest już z nami słuchacz. Bardzo proszę, dzień dobry.
Halo.
Halo, jesteśmy na antenie. Halo, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie. Dzień dobry, Radio Zachód.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Proszę pana... Panie redaktorze,
witamy panie Marianie.
Zmiana klimatu, wie pan, to jest taki fotomontaż. Największy truciciela. Ci nie przyjmują. Niemcy w tej chwili budują nową kopalnię węgla. I co pan na to? Radzie słuchacze. Największy truciciele: Ameryka, Rosjanie, Indie, Chiny, Francja, Niemcy. Nic sobie z tego nie robią.
No tak, tylko pytanie, czy w tej sytuacji
tak, pana,
powinniśmy stać się biernie i nic nie robić.
1% działalności człowieka wpływa na zmiany klimatu. Jak świat światem. Bo kontra świata, od początku świata klimat się zmienia. Ci, którzy mówią, że to przez działalność człowieka, to co powiedzą, proszę pana, na każdej planecie naszego Układu Słonecznego i każdej innej. Są zmiany klimatu też, bez przerwy. I co oni na to powiedzą? I nie ma tam człowieka, nie ma tam przemysłu, gospodarki i tak dalej. A drzewa, proszę Pani, wycinane są na potęgę. Mhm. Na potęgę. A jedno drzewo dorosło 450-letnie, proszę Pana, wydziela tyle tlenu, ile człowiek zużywa rocznie. Dorosło. Puszcza Amazonska, proszę Pana, jest wycinana dzień w dzień. Wielkości, proszę Pana, na naszej gminy i powiatu.
Więc może zamiast norm CO2 no powinna być norma ilości drzew
pan,
na kilometr kwadratowy.
Tak zwanie, wie pan, to jest taki pieniądze, to pieniądze, wie pan. Mm-hmm. Tutaj u nas się budują, niech sobie niech pan redaktor albo czy radiosłuchacz, albo jakiś ten ekolog pojedzie, zobaczy, co teraz Puszcza Białowieska, którą tak gonili, że co się dzieje.
To odrębna kwestia.
Na potęgę.
Panie Marianie, dziękujemy. Nie przeszkadzamy w podróży, bo chyba w pociągu gdzieś pan jest w tej chwili, ale pozdrawiamy. To się też chwali, że taki rodzaj transportu pan tutaj wybiera. Ekologiczny, bez wątpienia. Mamy połączenie. Dzień dobry, witamy. Halo?
Halo?
Dzień dobry, panie Stanisławie.
Dzień dobry, Stanisław Gorzów. Panie redaktorze, ja uważam, że to jest przesada z tym dwutlenkiem węgla. Lecz zwłaszcza tutaj u nas, w Polsce, biorąc głównym przecież, jak to można powiedzieć, dostarczycielem dwutlenku węgla, to jest świat przyrody, to są wulkany, oceany i tak dalej. Jednego. To dostarcza. Natomiast człowiek dostarcza niedużo, a teraz biorąc jeszcze do tego naszych dostarczy, to ci, którzy najwięcej zaśmiecają tym dwutlenkiem węgla, to są przecież Amerykanie, to są Chiny, Indie, Brazylia i te inne państwa. I te państwa wcale się tym nie przejmują. I tam nie ma żadnych jakichś nacisków, nikogo z góry, żeby ten zmniejszyć produkcję tego dwutlenku węgla. A my to są tak mikro piwina. Ilość polska, to nie ma żadnego znaczenia, a biorąc pod uwagę, że my, Polska, stoimy na węglu, mamy zapasy, mamy całą energetykę opartą na węglu. Przecież my nie możemy się dać, żeby nas zatłamsili tam i zmusili.
Panie Stanisławie,
tego,
bardzo dziękuję za telefon.
W naszym interesie.
Pozdrawiamy pana serdecznie. W tej dyskusji ważnym dokumentem, na który powołują się również państwa czy rządy, instytucje, które dążą do ograniczenia CO2, jest ten protokół z Kioto, traktat międzynarodowy uzupełniający ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997 roku. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 roku, 3 miesiące po ratyfikowaniu przez Rosję 4 listopada 2004 roku. Traktat funkcjonujący od 16 lutego 2005 roku wygasł z dniem 31 grudnia 2012. Unia Europejska i Norwegia, Islandia, Monachium, Szwajcaria i Liechtenstein zrzeszone w Europejskim Obszarze Gospodarczym zobowiązały się przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z traktatu do roku 2020. Zaproponowany przez Komisję Europejską 6 listopada 2013 roku nowy traktat w formie poprawki nie został jeszcze ratyfikowany przez Unię Europejską. W kontekście kontrowersji przeczytamy między innymi o tym, że zwolennicy protokołu z Kioto argumentują, że redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest niezwykle istotna dla zapobiegania nadmiernemu ociepleniu klimatu oraz negatywnym skutkom ekonomicznym, na przykład powiększeniu się obszarów ubóstwa oraz zmniejszanie się powierzchni terenów uprawnych. Do obrońców tego dokumentu należą Unia Europejska, organizacje ekologiczne, Natomiast na szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku, który miał uzupełnić protokół z Kioto konkretnymi zobowiązaniami do ograniczenia emisji, nie udało się doprowadzić do żadnych wiążących ustaleń i powszechnie uznano go za niepowodzenie zagrażające wypełnieniu zobowiązań z Kioto. Więc mamy sytuację właściwie w tej chwili, że skuteczność, tak jest oceniana, skuteczność tego porozumienia z Kioto jest równa zero. No ale działania są podejmowane. W tych działaniach uczestniczy Unia Europejska, w Unii Europejskiej oczywiście Polska i to jest ten ostatni szczyt. Również dziś Państwo oceniacie. Mamy połączenie. Dzień dobry, witamy.
Uprzejmie, dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tego, że jeżeli chodzi o zmiany klimatu, one są globalne i co jakiś czas w skali planety się powtarzają. Powiedzmy sobie o czymś takim jak regulacja klimatu, to możemy poczytać jedynie do tej pory w powieściach fantastyczno-naukowych, bo technicznie może są robione jakieś próby, ale na pewno nie na skalę globalną.
Ale wie pan, to wszystko kosztuje miliardy, które musimy zapłacić.
Oczywiście, że tak. Ja wolałbym wydawać te pieniądze, powiedzmy sobie, na badania naukowe związane ze zmianą klimatu, jak na rozwój nowoczesnej broni. To jest moje zdanie. Sprawa następna. Jeden z moich przedmówców się powołał na tym, że jest wycinana Puszcza Amazońska. Tylko, że biedny człowiek zapomniał dodać w tym momencie, że niejaki minister SZ skutecznie zaczął niszczyć naszą puszczę w północno-wschodniej Polsce. Koniec kropka na ten temat. Kilka lat temu rozmawiałem z jednym, no powiedzmy sobie, z panów ekologów na temat taki, który jest związany z telefonią komórkową. Staliśmy na dość wysokim obiekcie. Mówię, że to jest idealny obiekt do budowy, powiedzmy sobie, przemiennika telefonii komórkowej. Myślałem w tym momencie, że wdrożyłem swoją głowę w gniazdo dosłownie jadowitych anakon. Żmij typu naja. Tak na mnie napadł. Za chwileczkę odezwał się. Przedłuży pan, czy nie?
Tak, bardzo proszę.
Dobrze. Za chwileczkę w jego kurtce mundurowej odezwał się telefon. Wyciągnął najpierw jeden, później wyciągnął drugi, ja odszedłem na bok. Pan przeprowadził swoją rozmowę, my przepraszam. Mhm. Ile pan ma? To pan ma dwa telefony? Mój mam trzy i mi zaczyna to wszystko wyjaśniać. No, powiedzmy sobie, dałem inny komentarz na ten temat. Wiem, że się pan uśmiewa, ale taka jest prawda. Poza anteną mogę powiedzieć, o kogo chodziło.
Dobrze, ale musimy kończyć, bo kolejny słuchacz już czeka. Także pozdrawiam serdecznie.
Również, dobra, do przyszłości.
Wszystkiego dobrego. 27 minut do godziny 13. Otwarty mikrofon i kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Dominik z tej strony.
Dzień dobry, panie Dominiku.
Panie redaktorze, oczywiście to tak zwane larum klimatyczne, to jest, bo tak to trzeba nazywać, to jest oczywiście polityka, a przede wszystkim wielkie pieniądze. Mhm. I ideologia, tak? No, ci tak zwani ekolodzy, jak już tu wcześniej mówiłem, ekoterroryści, to są po prostu najemnicy, wynajmowani przez biznes, przez firmy, które...
Panie Dominiku, ale polski rząd uczestniczy w negocjacjach. Unia Europejska prowadzi swoje tutaj negocjacje, ustalenia, szczyt. Wszyscy to biorą bardzo poważnie. Są eksperci, którzy mówią, jak jest, ile tego CO2 i co zrobić, żeby go nie było. Traktowana sprawa jest poważnie i nie wiem, czy można tak trywializować.
Panie redaktorze, ja nie traktuję tego niepoważnie. Oczywiście uważam, że są zanieczyszczenia, nasze miasta są zanieczyszczone, ale na to ma na wpływ różne czynniki. To są zaniedbania od 89 roku, licząc jak mamy tak zwaną trzecią RP, to są zaniedbania i to zaniedbania nie tylko, że nie pod względem tym, czym ludzie palą, ale też urbanistyczne, tak? Tak zwane kominy powietrzne. Nie było to przestrzegane.
Ale tu też
tak?
Dotykamy z kolei czystości powietrza, a zmian klimatycznych na Ziemi i tego, że mamy efekt cieplarniany właśnie związany z tym CO2. I już mniej chodzi o te pyły wszystkie różnych gęstości i grubości, tylko po prostu o CO2, które się do atmosfery dostaje w ponadnormatywnej, jak twierdzą właśnie ci ekolodzy, o których pan mówi, ilości.
Panie redaktorze, ja tylko wiem tyle, że kiedyś jak się rozbiło zwykłą żarówkę, to ona była tak zwana, mówiło się, że jest biodegradowalna. Tak, szkło, wiadomo, bardzo długo się rozkłada, ale to jest szkło. Tak samo wolfram, który był w tych żarówkach, nie rozkładał się na metale ciężkie. W tej chwili te żarówki, które są tak zwane ekologiczne, z tego się wytwarzają metale ciężkie. Wie pan, co się robi z tymi żarówkami, gdzie firmy je składują? Wywozi się je na przykład do Afryki i tam się rozsypuje, tak? bo tam oczywiście ci ludzie mogą to wdychać, mogą z tym mieć kontakt. Także jeżeli to ma coś wspólnego z ekologią,
no to, tak, to prawda.
No to wie pan, no to proszę sobie to wziąć na zdrowy rozsądek i niech każdy sobie to, można na ten temat przeczytać.
Dziękuję za telefon i pozdrawiamy panie Dominiku, stały słuchacz otwartego mikrofonu. 24 minuty do godziny 13, choć te żarówki, o których pan mówił, to prawdopodobnie chodzi o te jeszcze poprzedzającą generację energooszczędnych sprzed LED-owych, które w tej chwili wchodzą. Nie wiem, czy one chyba wydają się być mniej toksyczne, czy jakieś niebezpieczne dla środowiska. Mamy połączenie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Rysik się kłania.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, w sprawie klimatu, ochrony klimatu, chciałbym, żeby Polska poszła śladami Ukrainy. Zwiedziłem Ukrainę dosyć dobrze i jestem zszokowany. Panie redaktorze, wioski, miasta, miasteczka, albo ogrzewanie gazowe, albo elektryczne. I to
co
ciekawe, ogrzewanie elektryczne jest kilka razy tańsze niż ogrzewanie gazowe. Byłem zszokowany. Jak ja byłem na Ukrainie, no normalnie byłem zszokowany takimi historiami. I nie ma znaczenia, czy to jest fabryka, czy to jest dom mieszkalny, czy cerkiew nawet. Się pytam, mój z takiej dalszej rodziny jest paramaszem takim kościelnym. Tak. Się pytam, a jak ty, bo byłem zimą, a pierwszy raz, jak byłem w zimą, się pytam, to wodę spuszczacie, bo zaraz w tygodniu zapalają w tym, nie, antyfrostem zalane. No, niby kraj biedny, a tak dbają o ekologię w tej materii właśnie, na przykład powietrza. Bo drogi czy lasy mają zaśmiecone gorzej niż my, to chociaż też tam takie fale idą po prostu. Latem byłem, było pięknie, a byłem zimą, no coś strasznego, śmieci niesamowicie było. A Polska powinna zacząć dbać o to, najpierw zadbać o ochronę środowiska, zamknąć granice przed importem śmieci. Zrobić to jak Anglicy. Nielegalne śmiecie, kasowanie samochodu razem ze śmieciami i koniec. To nauczy tych przewoźników, że nie warto ryzykować. A u nas ani kary porządnej nie ma, ani nic, a później się śmietniki palą i strasznie tylko ma robotę. No nie rozumiem tego, no albo mamy jakieś prawo i egzekwujemy to prawo, albo nie bawmy się w to w ogóle i idźmy na dziś i koniec. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, choć trochę na marginesie. No kwestia śmieci to jest odrębne zagadnienie, myślę, że także warte przedyskutowania. Także w kontekście regulacji i regulacji unijnych, bo przecież Polska musi dostosować swoje prawo w kontekście też handlu odpadami do tych regulacji, które mamy i tutaj chyba niespecjalnie można coś przynajmniej na szczeblu krajowym zrobić, oczywiście kontrolować to, a nie pozwalać, by powstawały dzikie czy takie niebezpieczne składowiska. Mamy przecież w regionie przypadki tego. Bardzo proszę, połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy pana.
Jestem na antenie?
Tak, bardzo proszę.
Stanisław Adam Nowosul.
Dzień dobry, panie Stanisławie.
Światowe lobby wiatraków i paneli słonecznych walczy z dwutlenkiem węgla. Lecz nikt nie walczy z produktami spalania benzyny i oleju napędowego. Nikt nie walczy z tlenkiem węgla, który jest niestety bardziej szkodliwy, aniżeli dwutlenek węgla. Nikt nie walczy z dwusiarczkiem węgla. Nikt nie walczy z pyłami radioaktywnymi i agresywnymi, wybitnymi karcynogennymi, powstający raka płuc, mózgu, wątroby, nerek. Nikt z tym nie walczy. Jest to nagonka na naród polski i stłamszenia narodu polskiego, który w tym własnym państwie staje się niewolnikiem.
O, taka opinia naszego słuchacza. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiamy. 20 minut do godziny 13. Przypomnę, że dziś jakkolwiek te tematy i zagadnienia się przenikają, bo z jednej strony ochrona środowiska, tego czym oddychamy, ale z drugiej strony o CO2 pytamy, o te ilości CO2 i globalne ocieplenie, ochronę klimatu, szczyt Unii Europejskiej. To nas dziś zajmuje przede wszystkim, jak państwo oceniacie, samo zagadnienie, także postawę Polski w tych negocjacjach i wynegocjowane zindywidualizowane podejście do przekształceń w naszej gospodarce. Bardzo proszę połączenie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, okazuje się, że te elementy ekologiczne i ochrony środowiska łączą się ze sobą. Ja obserwuję je od ponad 70 lat i to, co się stało po II wojnie światowej, na przykład oceniam tak, że czas, kiedy kąpałem się w Wiśle powyżej, poniżej Warszawy, w okolicach Wyszogrodu, to wtedy to była to rzeczka czyściutka i nadająca się do kąpieli, do, prawie że do spożycia. Natomiast teraz, co jest, to widzimy. Bywając w Kotlinie Kłodzkiej, pokazywano nam dziesiątki kilometrów rur, które transportowały wodę do hydroelektrowni położonej kilkadziesiąt metrów niżej i one produkowały tą ekologiczną energię. Przez te 70 lat, czyli od lat 50., a przede wszystkim przez ostatnie 30 lat, wydaje mi się, nie zrobiono nic w kierunku tym, żeby postawić na hydroelektrownie, które jednocześnie regulowałyby sprawy przeciwpowodziowe, czy ochrony przeciwpowodziowej. Nie zrobiono nic, żeby wykorzystać tą energię geotermalną znajdującą się pod naszymi nogami. Nie zrobiono nic w zakresie tej nowej generacji, którą wymyślili Polacy, paneli fotowoltaicznych, żeby wprowadzić to na produkcję, wprowadzić ją do produkcji masowej na trzy zmiany, obniżając cenę i wysyłając poza granice kraju. Czyli jednym słowem nie zrobiono nic. A dzisiejsze wyniki jakości powietrza na Górnym Śląsku i w Małopolsce to o pomstę do nieba wołają, panie redaktorze. Tam przekroczenie norm jest o 1000%. Czyli dziesięciokrotnie. No, w którą stronę my idziemy?
I to pytanie retoryczne na koniec.
Rzeczywiście ostatnie lata wskazują na to, że jakoś zaniechaliśmy tą ochronę środowiska, a że Unia Europejska ma do naszego państwa jakiś negatywny stosunek, to gołym okiem widać. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, choć o czym innym mówią z kolei statystyki i środki rok do roku przeznaczane na ochronę środowiska, także różnego rodzaju programy uruchamiane zarówno przez stronę rządową, jak i samorządową, bo wiemy, że tutaj są różnego rodzaju działania, co nie zmienia faktu, że chciałoby się więcej. Bardzo proszę, mamy połączenie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Ja chciałbym po prostu zauważyć, proszę państwa, że to właśnie dzięki tym esbeckim sędziom rozkradnie ten kraj.
Ale bardzo proszę, żebyśmy...
Ale jedno zdanie chociaż.
Ale nie, to nie tak, że jedno zdanie co, tylko rozmawiamy w temacie dzisiejszego programu, rozmawiamy o zmianach klimatycznych na Ziemi i o tym, jaką drogą Polska ma dojść do jakby wyśrubowanych zobowiązań związanych z redukcją CO2 do atmosfery.
No skoro rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to na pewno pójdą dobrą drogę, proszę pana, bo oni nie patrzą na swoje osobiste interesy, tylko starają się służyć społeczeństwu, czyli ogółu służyć.
No
także tutaj się nie przejmujmy tam, proszę państwa. To, co zaniedbali za Tuska, to rzeczywiście to było karygodne po prostu i nie do pomyślenia. Teraz idzie wszystko dobrą drogą.
Dobrze.
Trzeba po prostu usunąć tylko samorządów tych łobuzów, panie, tak jak w Warszawie, co się dzieje, widzi pan, co się dzieje. W ogóle rządzić nie wiem, nic nie robić, tylko patrzą na swoje interesiki i tak dalej.
Bardzo
także
dziękuję.
Na ten temat naprawdę ja mam swoje zdanie, tak jak większość społeczeństwa i dziękuję.
Dziękuję, ale apeluję do państwa, by zabierać głos w audycji merytorycznie do tematu, choć tutaj słuchaczowi pewne wnioski także natury politycznej się pojawiają, bo rzeczywiście różnie jest to oceniane, działania tego i poprzednich rządów w zakresie ochrony środowiska, redukcji CO2. Pamiętamy w 2015 roku, to było na koniec rządów PO-PSL, jednak z Unii Europejskiej płynęły dość takie alarmistyczne głosy dotyczące tego, że w Polsce niewiele zrobiono w tym zakresie. No a tu pewne zobowiązania już Unia Europejska nakłada. Bardzo proszę, mamy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. No słuchasz trochę prawdy powiedział.
Witamy,
ale meritum. Bardzo sprowadziliśmy proszę. Około 27 milionów, przepraszam, z Deku i Disney do Polski. To mamy to, co mamy. To jest główne zatrucie środowiska.
Ale panie, Janie, nie wszystkich było stać na nowy samochód.
No panie redaktorze, pan mi zabiera przedne sekundy. Więc należy, tak, więc należy jeździć na nowych, benzynowych silnikach z paliwa bezołowiowego. I będzie lepiej. Doświadczenie proste, każdy może sobie sam to w garażu zrobić, co robi silnik diesla, a co robi benzynowy. Kiedyś, w latach 40. nie było bloków. W każdym pokoju był piec. Było miliony domów. I co? Urosło zdrowe pokolenie, ale ten dwutlenek węgla jest potrzebny do asymilacji i fotosyntezy. Więc nie wycinajmy drzewa, róbmy więcej zieleni, tak jak chciała pani Kidawa, ma być tej zieleni pełno. Mamy za mało hektarów buraków pasternych i cukrowych, a to jest największy pochłaniacz dwutlenku węgla. Czemu tego teraz się nie sieje, bo Niemcy nie każą? Powinniśmy siać. Bardzo dobrze, że pan profesor Szyszko kazał wycinać trupy w Puszczy Białowieskiej. Ja za to go chwalę i tu muszę powiedzieć, że pan od przyszłości troszeczkę niesłusznie oskarża pana profesora. Na koniec, panie redaktorze, najważniejsze. Elektrownie atomowe, na przykład Francja, co za 10-20 lat zrobi z odpadami, zatruje środowisko więcej jak polski węgiel. I ostatnie zdanie, ja pana Ryszarda zapraszam do Zaporozia na Ukrainie. Po 24 godzinach się zatruje. Takie tam jest środowisko lub w okolice Czernobyla, gdzie liście są ciągle żółte. Więc panie Ryszardzie, nie krytykujmy Polski, a nie chwalmy tego, czego nie znamy. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękujemy panie Janie, pozdrawiamy. 68-324-2255 801-327-462 to są telefony do studia. Dziś no, taki ekologiczny temat w otwartym mikrofonie. Odbierzmy jeszcze jedno połączenie, bo już za chwilę w studio będziemy mieli gościa i też o jakości powietrza mówić będziemy. Bardzo proszę, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Dzień dobry, panie Mirosławie.
Jeśli chodzi o dwutlenek węgla, no to planeta tak dużo uwalnia sama tego dwutlenku węgla, że to, co człowiek uwalnia, to jest nikły procent. Także tutaj sprawa dwutlenku węgla to nie powinna tutaj być brana pod uwagę.
Tak.
I z tego, co mi wiadomo, no to trwają prace i naukowcy pracują nad tym, żeby łączyć dwutlenek węgla z innym gazem i żeby to spalać. Jest już jakaś metoda opracowana, że to niby $100 ma kosztować neutralizacja właśnie w ten sposób jednej tony dwutlenku węgla. Największym problemem jest smog właśnie, zanieczyszczenie powietrza. To jest zanieczyszczenie powietrza, to co się wydostaje z rur wydechowych samochodów i z kominów. I to jest większy problem. I tu trzeba po prostu, tak jak rząd robi, wymieniać piece na bardziej ekologiczne. Dobrze by było, żeby samorządy się też to zaangażowały.
I zdaje się, że są programy samorządowe również ukierunkowane na odbiorców, czy właśnie tych, którzy mają swoje piece.
No można by było na przykład wprowadzić ulgę dla kogoś, no, przez 5 lat płaci niższy podatek, jeśli wymieni piec węglowy na gazowy na przykład. Nie? I przez 5 lat by tam płacił parę procent mniejszy podatek. Tak, to by można było nawet rozwiązać.
Dziękujemy bardzo za telefon. I pozdrawiam też całego słuchacza otwartego mikrofonu. Radio Zachód na 103 i 106 FM, otwarty mikrofon. Może jeszcze jedno połączenie odbierzmy i za chwilę rozmowa z naszym gościem. Bardzo proszę, dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Panie redaktorze, pierwsza znicza sprawa. Takie pytanie zadam wszystkim tym dzwoniącym. Czym ogrzewano mieszkania w latach 50., 60., 70., 80?
No, piece kaflowe były.
No piece kaflowe. I co, smogi były? No nie było.
No też inna smogi sprawa, że inaczej się to nie żyło wszystko.
Spalin samochodów. Bo spaliny są cięższe od powietrza i zostają na, można powiedzieć, nad jezdnią, nad miejscem, gdzie samochód, silnik pracuje. To jest taka procedura, prawo fizyki. To jest jedna zasadnicza. Panie redaktorze, jestem wielkim wrogiem tych całych paneli. Jak one się nazywają, wyszło mi z głowy.
Ale co, tych fotowoltaiki?
Tak, a proszę pana,
dlaczego?
50 czy 60 lat temu była wielki boom na Eternit. Mamy problem z nim? Mhm. No jest problem. A co będzie z tymi ogniwami fotowoltaicznymi? No będzie za 50 lat to samo, co z Eternitem. Bo gdzieś to trzeba będzie utylizować. Zielona Góra się chwali, że ma autobusy elektryczne. A gdzie będą utylizować akumulatory i kwas?
To też pytanie, ile tego dwutlenku węgla powstało przy produkcji akumulatorów,
no właśnie,
prawda?
No to właśnie o to chodzi. No, futra ze sztucznych tworzyw nie są ekologiczne. To jest zasadnicza sprawa. Trzeba postawić na elektrownie wiatrowe i to nie tylko nawet te mniejsze, tak żeby dla jakiegoś gospodarza czy gospodarstwa wystarczały.
Bardzo
tak
dziękuję
nie
za telefon i pozdrawiam. No, otwarty mikrofon Radia Zachód. Szanowni Państwo, zgodnie z moją zapowiedzią w studio już gość, pani redaktor Alina Suworow. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie
witam
Państwa wszystkich.
Dziś w otwartym mikrofonie rozmawialiśmy o zmianach klimatu na Ziemi. To się wiąże z jakością powietrza, a także z ochroną środowiska jako taką. A chcieliśmy dziś słuchaczy otwartego mikrofonu i wszystkich słuchaczy Radia Zachód zaprosić do oglądania reportażu, który dotyczy mieszkańców naszego regionu i także jakości powietrza, tego co i czym oddychamy. Czego będzie dotyczyć reportaż pani redaktor, bo wiemy, że dziś właśnie w telewizji publicznej zostanie nadany.
No tak, to jest jakby kontynuacja mojego śledztwa dziennikarskiego, które przeprowadziłam w lipcu tego roku. Wtedy byliśmy w Żarach. No i ten reportaż, który wtedy realizowaliśmy, dotyczył środowiska właśnie w Żarach i działalności firmy byłej Kronopol, obecnie Swiss Krono. Też w kontekście pozwoleń, jakie otrzymują od marszałka na emisję. No i ten reportaż został wyemitowany we wrześniu. Teraz powracamy do tematu. Powróciliśmy do Żar, ale też i do Szczecinka, gdzie działa inny zakład z tego holdingu Krono, gdzie ludzie, mieszkańcy mają bardzo podobne problemy. Skupiliśmy się nie tylko na emisjach i pozwoleniach, które otrzymują te firmy od marszałków województw, ale również na tym, jakie otrzymują pozwolenia na sprowadzanie odpadów z zagranicy. A proszę Państwa, jest to naprawdę bardzo ciekawy i niezgłębiony dotychczas problem.
Mianowicie?
Jak to te firmy otrzymują pozwolenia i na jakie ilości tych odpadów. No i
bo tu chodzi o spalarnie, tak? O piece, w których te odpady są spalane tutaj na terenie naszego regionu, czy także tam zachodniopomorskim.
Właśnie chodzi o to, że tutaj te firmy nie posiadają spalarni, tylko posiadają piece na biomasę. Z tego, co nam przekazano też w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Środowiska. Gdyby była to spalarnia, to nie byłoby problemu?
To nie byłoby problemu, ale spalarnia powinna być non-stop monitorowana i te odpady niebezpieczne powinny być spalane w temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza. Tak jak to jest na zachodzie, proszę Państwa. I te firmy funkcjonują bardzo wzorowo na zachodzie. W Niemczech funkcjonują wzorowo, w Austrii funkcjonują wzorowo. I teraz pytanie, dlaczego u nas ludzie się buntują, wychodzą na ulicę i są niezadowoleni.
A to znaczy, że my tak? tutaj i samorządy, które udzielają tych zgód, godzą się na tą byle jakość?
No to jest właśnie pytanie do samorządów. Zresztą jak realizowaliśmy w lipcu ten materiał, okazało się, że jest afera, ponieważ pomimo tego, iż niejednoznaczne było sformułowanie opinii, sformułowana była opinia ze strony Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, to pani marszałek naszego województwa lubuskiego udzieliła pozwolenia na spalanie tych odpadów po płytach, które zawierają toksyczne substancje w tych piecach na biomasę. Potem okazało się, że to jakaś pomyłka jest, ponieważ urzędnicy się pomylili. Tak cię w tej chwili tłumaczy pani marszałek, że to była pomyłka. Ale proszę Państwa, minęło już 5 miesięcy od tego czasu, kiedy wykryliśmy tę pomyłkę i nadal nic. Nadal się nic nie dzieje. To pozwolenie funkcjonuje, działa. Oni nadal spalają w tej samej instalacji odpady po płytach, które zawierają bardzo toksyczne substancje. Mieszkańcy nas informują, przesyłają zdjęcia, jaki to czarny dym wychodzi z tych fabryk, jakby ze zdwojoną intensywnością. A jeszcze tak mówią mieszkańcy, tak? No i zajęliśmy się, zainteresowaliśmy się, okazało się, że to nie tylko są ich własne odpady, że tak powiem, ale oni też mają pozwolenie na sprowadzanie.
Czyli z innych zakładów trafiają tutaj również...
Nie tylko z innych zakładów. Trafiają z innych zakładów z terenu całej Polski, ale trafiają też z zagranicy odpady. I teraz okazało się w trakcie tego naszego śledztwa, że dostali w tym roku, w 2019 już pozwolenie na sprowadzenie prawie 40 tysięcy ton odpadów z Niemiec.
To są olbrzymie ilości.
To są olbrzymie ilości. Na to zezwolił nasz główny inspektor ochrony środowiska. I co ciekawe, główny inspektor ochrony środowiska mówi, że są to odpady bezpieczne. Że oni przetwarzają te odpady. Rzekomo. Ale mówi też, że wśród tych odpadów mogą być odpady z płyt wiórowych, paździerzowych, MDF i tak dalej. A przecież te odpady nie są bezpieczne, ponieważ materiał, który z nich się wydobywa i powstaje w trakcie
przerobienia, zawierają jakieś rozpuszczalniki, kleje, lakiery.
I to wszystko jest
No dobrze, spalane. Ale firma broni się w jakiś sposób i mówi o tym, że stosuje filtry, że stosuje rygory, certyfikaty. Także były oświadczenia do mediów i także jest grono obrońców, przecież jednak dużego pracodawcy w regionie, że no, przez lata to funkcjonowało i nikt o tym nie mówił w takim stopniu, jak mówi się dziś.
No ja myślę, że te protesty to były zawsze, tylko być może media nie podnosiły tak,
tego tematu
tak bardzo, więc ludzie protestują zarówno w Żarach, jak i w Szczecinku, co przedstawimy w tym naszym materiale. Na pewno firma się będzie broniła. Firma ma bardzo duże oszczędności z tego tytułu, że nie musi spalać tych śmieci w wysokiej temperaturze, bo spalanie w wysokiej temperaturze jest bardzo kosztowne. I w tym momencie te zyski firmy, gdyby ona musiała zainwestować i spalać w wysokiej temperaturze, to byłyby znacznie mniejsze. A przypomnijmy, 350 milionów czystego zysku w ubiegłym roku firma uzyskała. Ona ma z czego inwestować, tak?
Dobrze. Czy udało się, bo w reportażu ta sytuacja zostanie opowiedziana i dopowiedziana w kontekście tego reportażu wcześniejszego, który był przez zespół redakcyjny przygotowywany. Pojawią się jakieś nowe fakty, pojawiły się wypowiedzi, nie wiem, być może marszałek się odniesie, czy udało się jakąś odpowiedź, stanowisko uzyskać, czego możemy się spodziewać, oglądając dziś magazyn. I proszę przypomnieć, gdzie, o której godzinie mamy ustawić telewizory.
Są, tak jak wspomniałam, nowe wątki. Przepraszam, jest wątek sprowadzania odpadów do tych fabryk. Również pozwoleń, również zachorowalności. Bardzo ciekawa informacja, którą uzyskaliśmy od posła, jednego z posłów, który wystąpił oficjalne wyniki do Ministerstwa Zdrowia na temat zachorowalności. To jest, uważam, bardzo ciekawa sprawa, warta tego, żeby się nad nią zastanowić,
pochylić,
tak, żeby być może głębiej zgłębić ten wątek. Także bardzo serdecznie tutaj zachęcam Państwa do obejrzenia, bo to dotyczy nas wszystkich, tak? To środowisko, to nie tylko Żary, to są dwa powiaty. W tej chwili wiem, że jakaś komisja powstała, kolejna pani marszałek powołała, ale ludzie mówią, po co komisja? Przecież prawo jasno mówi, ustawa o odpadach w 2012 roku jasno określa, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne. Więc dlaczego, pytają ludzie, pani marszałek wciąż czeka? Dlaczego to pozwolenie nadal obowiązuje? Dotarliśmy do różnych źródeł, do różnych miejsc. Zapraszamy serdecznie dziś w programie pierwszym Telewizji Polskiej po 22:00, lekko tak dokładnie nie wiem, magazyn śledczy Anity Gargas. Zapraszamy serdecznie.
A zapraszała Alina Suworow, autorka tego reportażu. Bardzo dziękuję za wizytę w studio w otwartym mikrofonie Radia Zachód. No temat pokrewny z dzisiejszą dyskusją. Przypominam, że w temacie dzisiejszego otwartego mikrofonu możecie Państwo komentować sprawę na naszej stronie internetowej do tematu reportażu, który dziś zobaczymy na antenie Telewizji Polskiej. Wrócimy również na antenie Radia Zachód. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się pięknie. Alina Suworow.
Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Marcin Kosiński program zrealizował, a już za chwilę nasze wiadomości.